Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych, a w naszym studio witam gościa, którym jest pan redaktor Sebastian Karczewski, dziennikarz śledczy naszego dziennika i autor książki Pedofilią w Kościół. Szczęść Boże, panie redaktorze. Temat taki no, bardzo współczesny jednak. Zamachy na biskupów, przykłady i przyczyny. Te zamachy na biskupów mają różny charakter. Może najmniej militarny dzisiaj, przynajmniej w naszej szerokości geograficznej, ale dzisiaj broń jest inna. I właśnie pytanie, jaka jest dzisiaj broń?
Znaczy tu jest, mamy do czynienia z takim rzeczą bardziej wysublimowaną, można powiedzieć, bo my przeżyliśmy czas komunizmu i tam było prześladowanie biskupów, prześladowanie wiernych, księży, duchowieństwa katolickiego. Wtedy odbywało się to tak, można powiedzieć, spektakularnie. Za to, że ktoś wyznawał wiarę w Chrystusa, trafiał do więzienia. Robiono to publicznie, nikt się niczym nie przejmował, ewentualnie te procesy pokazowe. Dzisiaj ja zaryzykuję takie twierdzenie, mamy do czynienia z tym samym. Tylko oczywiście nikt nie wsadza księży czy wiernych do więzienia za to, że mają odwagę świadczyć o swojej wierze, aczkolwiek już pierwsze przykłady, pierwsze symptomy czegoś takiego są. Natomiast robi się to w sposób bardziej taki subtelny, że niby w imię dobra, w imię porządku, w imię sprawiedliwości robi się z pewnych osób, z pewnych duchownych, biskupów, osoby odpowiedzialne za coś, czego nigdy nie uczyniły. Tak w wielu przypadkach w Europie. U nas w Polsce mieliśmy bardzo dobry przykład księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa, gdzie na podstawie fałszywego oskarżenia doprowadzono do zmiany decyzji Ojca Świętego, nie tyle zmiany decyzji Ojca Świętego, co unieważnienia decyzji Ojca Świętego i usunięcia biskupa z urzędu biskupiego, na których został mianowany przez...
Ta sprawa, zdaje się, była taką sprawą przełomową, dlatego że do tej pory podejmowano różnego rodzaju próby. Mowa jest oczywiście po roku 89, bo to jest jakaś tam cezura, gdzie podobno ten system komunistyczny się zakończył, chociaż pamiętamy jeszcze, kto był szefem MSW po wyborach kontraktowych. To był Czesław Kiszczak. No i to, że coś się udało w sprawie księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa, to znaczy udało się to, że był arcybiskupem dla Warszawy i przestał być arcybiskupem dla Warszawy. To spowodowało, że ci, którzy ten plan realizowali, zobaczyli, że można.
Tak, no to była sytuacja, która ośmieliła. Ja może powiem tak, że te sytuacje, pomruki takie, jeżeli chodzi o duchowieństwo, o biskupów, zaczęły się już podczas pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II w 1991 roku. Po pielgrzymce zwracano uwagę, i to również tak zwani katolicy otwarci, zaczęli zwracać uwagę, że Ojciec Święty nie ma pojęcia o Kościele w Polsce. I to wprost niektórzy mówili w mediach. Jako że Ojciec Święty nie ma pojęcia, kiedy przypomniał nam dekalog, zarzucano mu, że nie zna rzeczywistości, nie zna tego, co jest w Polsce. I tutaj ta nić uderzenia poszła w tym kierunku. Również niektórym duchownym, niektórym biskupom zarzucano, że nie jesteśmy, nie znamy sytuacji w Polsce, żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju, aczkolwiek nie żyliśmy wtedy w demokratycznym kraju. I pierwsze próby. To słynne hasło, że Kościół ma nie mieszać się do polityki. Kościół nie może mieszać się do polityki. I na tym bazowano. To napięcie, że tak powiem, poziom tego rodzaju oskarżeń rósł przez lata. Już wcześniej próbowano podjąć pewne kroki w stosunku do niektórych biskupów. Natomiast sprawa arcybiskupa Wielgusa była sprawą przełomową. Ja w książce Zamach na arcybiskupa napisałem takie zdanie, że to, co nie udało się zrobić komunistom przez 50 lat, to udało nam się w rzekomo demokratycznym kraju. A mianowicie w tamtym czasie komunistyczne władze prześladowały i księży, i biskupów. Biskupi trafiali na wygnanie, biskupi trafiali do więzień, sprawa chociażby księdza biskupa Kaczmarka, księża trafiali do więzień, księża ponosili śmierć z rąk tychże ludzi sprawujących władzę, ale nigdy w tamtym czasie nie udało się zrobić jednej rzeczy, a mianowicie nie udało się anulować decyzji Ojca Świętego. I to, co nie udało się komunistom przez 50 lat, nam udało się w rzekomo demokratycznym społeczeństwie.
A, tak gwoli ścisłości, czy ta decyzja była anulowana, czy ksiądz arcybiskup został, jak rozumiem, jeżeli mówimy w kategorii zamachu, to zmuszony, proszę mnie skorygować, jeśli używam złego słowa, do podpisania rezygnacji, czyli został arcybiskupem poprzez akt, który miał miejsce w kaplicy arcybiskupów warszawskich, tak, objęcia diecezji, ale nie było ingresu jako takiego.
To znaczy ksiądz arcybiskup został arcybiskup. Była nominacja. Ksiądz arcybiskup złożył rezygnację tego 7 stycznia 2013 roku, ale na jedną rzecz zwrócę uwagę. Ta rezygnacja Ojca Świętego, arcybiskupa Wilgusa, nigdy nie została przyjęta przez Stolicę Apostolską. I tu jest pytanie o wiele rzeczy w związku z tym. Dlatego, że prawo kanoniczne stanowi jasno, że arcybiskup w momencie złożenia rezygnacji jest arcybiskupem do momentu, dopóki ze Stolicy Apostolskiej nie otrzyma jasnego i pewnego dokumentu stwierdzającego, że Ojciec Święty rezygnację przyjął. Minęło od tamtej chwili 13 lat. Ksiądz arcybiskup nie otrzymał takiego dokumentu. 13 lat, tak. Ja też zwrócę uwagę na jedną rzecz. Nawet się dobrze składa, bo dzisiaj mamy Niedzielę Chrztu Pańskiego. 13 lat temu to właśnie w Niedzielę Chrztu Pańskiego ksiądz arcybiskup Stanisław Wielgus został zmuszony do złożenia rezygnacji.
Ale kto go zmusił, panie redaktorze?
Ja powiem tak. Tu nałożyło się kilka sił. Ja zresztą w tej książce Zamach na arcybiskupa dokładnie o pewnych rzeczach pisałem. I po dzień dzisiejszy, kiedy przychodzę do określonych środowisk, kiedy zadaję pytania, zadaję wciąż to samo pytanie, na które my nie mamy odpowiedzi. Nie dostaliśmy odpowiedzi. Mianowicie, dlaczego dokumenty Instytutu Pamięci Narodowej, na przykład pisane jednym charakterem pisma, dlaczego dokumenty i wgląd Kościelnej Komisji Historycznej w te dokumenty jest pozwolenie na to kilkanaście dni przed tym, zanim ksiądz arcybiskup Wielgus o to poprosił. Kto robił te podpisy? Kto pisał te dokumenty? Ja w książce zadałem te pytania. Po dzień dzisiejszy nie mam odpowiedzi. Jeszcze jedna rzecz. Tych, którzy oskarżali arcybiskupa. Wspomnę tutaj Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dziennikarzy z Tomaszem Terlikowskim na czele. Moje pytanie brzmi, dlaczego to, co mówili w mediach, różni się od tego, co zeznawali w sądzie w tej sprawie. To są diametralnie różne różnice. Dlaczego ci ludzie, pomimo upływu 13 lat, nie wyjaśnili, skoro wszystko jest tak jawne, uczciwe społeczeństwu, dlaczego oszukiwali? Bo nie sądzę, że w sądzie, w zeznaniach sądowych kłamali. Dlaczego więc oszukali społeczeństwo? To jest pytanie i dopóki nie uzyskamy na to odpowiedzi, my nie będziemy mieli do czynienia z przejrzystością. Nie dojdziemy do tego punktu, w którym dostrzeżemy tych mocodawców tej sprawy. Tu było wiele innych aspektów, no chociażby Kościelna Komisja Historyczna, a odezwa arcybiskupa Stanisława Wielgusa, rzekomo jego, puszczona w media. To była Niedziela Chrztu Pańskiego. Ja pamiętam, że na mnie ta cała sytuacja wywołała takie wrażenie, że ja w poniedziałek, po Niedzieli Chrztu Pańskiego, samolotem o 6 rano poleciałem do Rzymu, by... Ja też byłem zdezorientowany. Ja nie wiedziałem, co się dzieje. Jako dziennikarz śledziłem to dokładnie. Dla mnie to było przerażające. Ale jeszcze bardziej przeraziło mnie to, kiedy o godzinie 10 rano pojawiłem się w pierwszej z tych watykańskich kongregacji wśród przyjaciół i zadałem pytanie, co się stało w Warszawie? I przeraziłem się, gdy usłyszałem od tych ludzi pytanie skierowane do mnie. To ty nam powiedz, co się stało w Warszawie. My nic nie wiemy. My tu nic nie wiemy, co się stało. Myśmy o niczym nie wiedzieli. I to mnie przeraziło. I do tej pory, do dnia dzisiejszego, minęło 13 lat. Przeraża mnie to, że ludzie, którzy wzięli udział w zamachu na arcybiskupa, uważają, że nie należy nam się wyjaśnienie. Że nie należy się zadośćuczynienie. Skoro całe społeczeństwo zostało oszukane, czy nie należy nam się wyjaśnienie w tej sprawie? I myślę, że to była sprawa przełomowa.
Ale mówi pan zamach, panie redaktorze, dlatego że mieliśmy do czynienia z nominacją Ojca Świętego i, jak pan mówi, arcybiskup nie to, że z własnej, nieprzymuszonej woli złożył rezygnację, tylko został przez kogoś do złożenia tej rezygnacji zmuszony, czyli de facto działał pod przymusem jakimś.
Tak.
Czy ja dobrze rozumiem?
To znaczy, arcybiskup złożył tą rezygnację dobrowolnie, bo ten przymus był, ta sytuacja, która się wytworzyła, była tak silna, że jego pozostanie na urzędzie byłoby ze szkodą dla Kościoła. I on to uczynił ze względu na dobro Kościoła. Ja zwrócę uwagę na sytuację analogiczną. Wszystkich wstrząsnęła sytuacja, kiedy Ojciec Święty Benedykt XVI 11 lutego 2013 roku ogłosił swoją rezygnację. I różne głosy się odezwały. Ci, którzy znają pontyfikat Benedykta XVI, którzy przyglądali się temu człowiekowi, wiedzą, że uczynił to dla dobra Kościoła. I ja rozmawiając 2-3 dni po tym wydarzeniu, bo ja też nie mogłem uwierzyć, ja akurat byłem w drodze, mnie ta informacja zaskoczyła na lotnisku przesiadkowym, kiedy wracałem do Polski. 11 lutego wylatywałem z Rzymu, wracałem tutaj do Polski i podczas przesiadki z samolotu na samolot zatelefonował do mnie kolega z redakcji i mówi, że Ojciec Święty zrezygnował. Ja nie uwierzyłem, dopiero przyleciałem do Polski, zobaczyłem na ekranach telewizorów, co się stało. To była rzecz wstrząsająca. Ja kilka dni później z jednym z arcybiskupów, bliskich przyjaciół Ojca Świętego Benedykta XVI rozmawiałem i zapytałem wprost, księże, co się stało? Jaka była przyczyna? I ten arcybiskup mi mówi, że no, to już lata, to już wiek, to już jest po prostu Ojciec Święty. To jest ta niemiecka taka szkoła, że wiedząc, że nie będzie mógł pewnych funkcji pełnić tak jakby całościowo, podjął taką decyzję. Ja odetchnąłem, spokojnie się uśmiechnąłem i wówczas ksiądz arcybiskup mówi do mnie, ale to jest, mówi, jedna strona medalu. Zapytałem, a gdzie jest druga? I odpowiedź brzmiała tak. Myślę, że początek rezygnacji Ojca Świętego Benedykta XVI miał miejsce 7 stycznia 2007 roku w Warszawie. Bo jeżeli papież nie ma wpływu na nominację biskupów, to jak ma prowadzić Kościół? I to pytanie, ja chodzę z tym pytaniem po dzień dzisiejszy. Bo jest to pytanie wstrząsające a propos tej sytuacji, którą mieliśmy ze sprawą księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa, ale a propos wielu innych sytuacji. To, co się działo z biskupami w Austrii, w Niemczech, w Australii, w Stanach Zjednoczonych. Proszę zobaczyć. Biskupi rezygnują, pomimo, że nie ma żadnych powodów, które rezygnują. Wręcz przeciwnie. Wskazane decyzje Ojca Świętego wskazują, że to ci ludzie powinni zasiadać na stolicach biskupich. I teraz pytanie, dlaczego? Dlaczego nikt tego nie tłumaczy? Przyczyn jest, myślę, wiele. Dlatego, między innymi, żeby ukryć mocodawców i tych, którzy atakują w ten sposób biskupów. Ja książce dam taki tytuł Zamach. Oczywiście zamach na arcybiskupa. Tam były pretensje, dlaczego zamach? Są ataki na biskupów, na księży biskupów. Mamy przykład sprawy księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Mamy do czynienia z atakiem. Natomiast jeżeli mówimy o zamachu, to tak jak zamach terrorystyczny. To jest operacja, która została dokładnie, dobrze przygotowana i przeprowadzona w określonym celu. I ja tu rozróżniam ataki na biskupów, bo wielu biskupów jest w świecie atakowanych za to, co głoszą, za to, co mówią. Natomiast to jest ten atak. A druga strona to jest zamach. Czyli przygotowuje się pewną sytuację, pewne okoliczności w ten sposób, by tak czy inaczej usunąć danego biskupa, arcybiskupa, czy nawet kardynała z pełnionego urzędu. I tu nie trzeba szukać daleko przykładów. Ksiądz kardynał Bernard Law w Stanach Zjednoczonych, ksiądz kardynał Pell, tu ksiądz arcybiskup Wielgus, ksiądz kardynał Greer w Austrii, czy z ostatnich lat no, ksiądz biskup Tebart van Elst w Niemczech.
A czy coś łączy tych biskupów, kardynałów? Czy jest jakiś wspólny mianownik, bo skoro mówi pan o zamachu, czyli jakiejś operacji przeprowadzanej, no to ja rozumiem, że wyznacza się cel takiej operacji. I dlaczego ten, a nie inny?
Tak, ja... To ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, nie znając jak gdyby całości kontekstu, nie znając mocodawców, ale tak jak obserwuje się tych, których dotknęła ta sprawa, ja może to będzie jakieś dalekie posunięcie, ale powiem tak, w Starym Testamencie takie ataki, takie zamachy były na proroków. Prorocy byli zabijani. Jeżeli sięgamy w Stary Testament, czy mamy tam jakiegoś proroka, który komfortowo przechodzi przez tych, których mu powierzono, który nie ma dylematów i który wreszcie nie pada ofiarą jakiegoś spisku? Trudno znaleźć. I myślę, że tutaj w sprawie tych biskupów, jak analizując te wszystkie sprawy, widzę jak gdyby takie trzy kategorie. Pierwsza to jest ta kategoria proroków. To są ci, którzy mieli odwagę wytykać możnowładcom ich nieprawidłowości. Którzy mieli odwagę głosić prawdę. I to jest ta pierwsza kategoria. Druga kategoria to myślę, że dotyka to tych biskupów, którzy być może gdzieś tam się nie wychylają, ale wierni Stolicy Apostolskiej, wierni Kościołowi sprawują sobie swoją funkcję tak, jak należy sprawować, a stoją tym samym na przeszkodzie do realizacji pewnych celów przez określone środowiska. Niektórzy, wreszcie trzecia kategoria, to jest ta, na których, mówiąc w cudzysłowie, można zarobić. I to mówię tutaj konkretnie o Stanach Zjednoczonych, gdzie w tych atakach oskarżonych o pedofilię, no można zarobić na biskupie. Więc go oskarżmy o to, że tuszował. On złoży rezygnację, a my jeszcze z diecezji, czyli z jego osoby, wyciągniemy pieniądze, bo tuszował. I to jest system, który działa w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście teraz po wykryciu tych wielu oszustw, troszeczkę ten system ukrócono, ale tak to funkcjonowało po sprawie arcybiskupa, po sprawie kardynała Law. Więc to są te trzy kategorie. W wielu przypadkach te trzy kategorie się łączą. Jeszcze raz.
Ale nie zakłada pan na przykład tego, że no, mogą być takie decyzje związane z dymisją, z rezygnacją, ze względu na prawdziwość zarzutów?
Mogą i są. Mogą i są takie. Przypomnę, że nie pamiętam nazwiska jednego z biskupów Peru. Miałem do czynienia z taką sytuacją. Są takie sytuacje w Stanach Zjednoczonych. Też były tego rodzaju sytuacje. Są. Tyle tylko, że tych rzeczy się nie nagłaśnia. Nagłaśnia się zazwyczaj te, w taki sposób, w formie zamachu, którzy biskupi stoją na przeszkodzie ku czemuś. Natomiast te, które... Bo są sytuacje, gdzie Ojciec Święty prosi o rezygnację danego biskupa, czy arcybiskupa. I wówczas tą sytuację wykorzystuje się do... Po prostu przypniemy coś temu arcybiskupowi. Przyczyny są różne, ale skoro złożył rezygnację, to przypnijmy mu jakąś winę. I działa tutaj ten mechanizm propagandowy. Są sytuacje tego rodzaju. Są sytuacje też inne. Kiedy Ojciec Święty prosi arcybiskupa o rezygnację, arcybiskup wypowiada posłuszeństwo Ojcu Świętemu, mówi, ja nie będę rezygnował, bo nie mam powodów. I media, te same środowiska robią z tego arcybiskupa bohatera. I sprawa, to co zrobiono, już powiem wprost, z księdzem arcybiskupem Wesołowskim, wiązała się właśnie z taką sprawą. Arcybiskup, nie było żadnej winy arcybiskupa. Natomiast...
Ale przypomni pan może kontekst też.
Tak, no arcybiskup Wesołowski został oskarżony o nadużycia, tak można powiedzieć, seksualne. Nie postawiono żadnego zarzutu, poza zarzutami medialnymi. Nie ma żadnego materiału dowodowego. Człowieka zlinczowano. Nie odbył się nawet proces sądowy. I nikt nie wspomina przy tej sprawie, że źródło tego ataku na arcybiskupa Wesołowskiego wiązało się ze sprawą rezygnacji arcybiskupa Porto Rico. I tutaj wiadomo było, że to chodziło o konflikt między arcybiskupem Porto Rico a ojcem świętym Benedyktem XVI. I to był koniec 2012 roku. Przypomnę, 11 lutego 2013 roku ojciec święty Benedykt XVI zrezygnował. I teraz moje pytanie również w Watykanie, jak jestem, zadaję to pytanie. Dlaczego wszyscy milczą w tym kontekście?
Ale jeśli dobrze rozumiem znowu, to teza byłaby taka, że arcybiskup Puerto Rico, mówiąc na tym przykładzie, był w konflikcie z papieżem Benedyktem.
To znaczy, on został poproszony o rezygnację.
I nie zrezygnował. Tak. To jest ta kategoria, o której pan mówił, tak? Tak. No i co? I ja wnioskuję w takim razie, że sprawa arcybiskupa Wesołowskiego miałaby związek z tym, że on nie chciał zrezygnować, czyli ten arcybiskup Wesołowski dlaczego miałby być zamieszany?
Ja nie wiem, jak jest, bo ja nie mam dostępu do wszystkich dokumentów. Gdybym miał dostęp do wszystkich dokumentów, wiedziałbym o wiele więcej, ale mam dostęp do świadectw, do ludzi, którzy w danym okresie i tam posługiwali i zajmowali się sprawą w Watykanie i do niektórych korespondencji też dostałem dostęp. I ksiądz arcybiskup Wesołowski jako nuncjusz apostolski na Dominikanie i w Porto Rico w imieniu Ojca Świętego prosił, to już był taki rzut na taśmę można powiedzieć, arcybiskupa Porto Rico o rezygnację. To nie było prośba o rezygnację, o spełnienie woli Ojca Świętego. Dziś pytamy się, ja zresztą spotkałem arcybiskupa Porto Rico.
Bo kiedyś. To brzmi trochę tak, jakby tak, ponieważ nie mogę dosięgnąć pana, to że tak powiem, uderzam w jego, przepraszam za słowo, lokaja.
Tak, ja powiem tak. Jeżeli chodzi o środowiska, które atakują biskupów. My przyzwyczailiśmy się do czegoś takiego, że ten atak przychodzi ze środowisk antykościelnych, antykatolickich. To jest jedna część. Ale dzisiaj o wiele groźniejsza sytuacja, z którą mamy do czynienia, dotyczy samego wewnątrz Kościoła. To ja bym podzielił to na trzy kategorie. Pierwsze to jest atak na biskupów ze strony środowisk antykatolickich. Atak na biskupów ze strony środowisk katolickich lub uważających się za katolickie. Mamy to przykład w sprawie księdza arcybiskupa Wielgusa. I wreszcie atak, który przychodzi na biskupów, na konkretnych biskupów ze skręgów duchowieństwa, a nawet innych biskupów. I tu przykład Austrii czy Niemiec jest ewidentny w przypadku kilku biskupów. I z tym samym mieliśmy do czynienia w sprawie arcybiskupa Wesołowskiego. Oczywiście ja opieram się na tym, na materiałach, które mam, które są dla mnie dostępne. Myślę, że warte jest szukanie reszty i zadawanie pytań. Z tym, że problem, ja od razu powiem, żeby wyjaśnić tę sytuację. Mój problem polega na czym? Na tym, że kiedy w Watykanie zadaję pytania lub osobom, które związane są ze sprawą, zadaję pytania w tym kontekście, słyszę mniej więcej takie twierdzenie, że nie będziemy na ten temat z panem rozmawiać. Również tu w Polsce, kiedy upominam się, próbuję wyjaśnić pewne rzeczy, kiedy próbuję wyjaśnić krzywdę, tak jak w sprawie arcybiskupa Wielgusa czy wielu innych, od razu spotykam się z agresją. My z panem nie będziemy na ten temat rozmawiać. Więc o czym my mówimy? O przejrzystości, jawności, o prawdzie?
Ale teza w sprawie arcybiskupa Wielgusa była taka, że arcybiskupem Warszawy nie może być ktoś, kto był tajnym współpracownikiem TW.
Pytanie, Czy arcybiskup był tajnym współpracownikiem służb bezpieczeństwa?
Ja tego nie wiem.
Ja wziąłem teczki. Pamiętam, kiedy pisałem książkę Zamach na arcybiskupa, spotykałem się z historykami, również z osobami duchownymi pracującymi w komisjach historycznych, jak i historykami pracującymi, związanymi z Instytutem Pamięci Narodowej, jak też z tymi, którzy oskarżali publicznie arcybiskupa. I ja przeprowadziłem taki eksperyment. Czy zasiadałem naprzeciwko danej osoby i mówię, zadawałem to pytanie, które, do którego ojciec nawiązał. Czy ksiądz arcybiskup Wielgus był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa? U większości osób od razu padała odpowiedź, ależ oczywiście był. Czy są dowody, moje kolejne pytanie, na to, że ksiądz arcybiskup Wielgus był tym tajnym współpracownikiem? Oczywiście, że są dowody, to jest ta jego teczka. Wtedy wyjmowałem tą teczkę, kładłem na stół i mówię, tu jest oto ta teczka. Proszę mi w tej teczce wskazać dowód współpracy księdza arcybiskupa Wielgusa z Służbą Bezpieczeństwa. I tu zaczynały się problemy. Mój rozmówca, no wie pan, to trzeba było badać, to trzeba było analizować i tak, to trzeba było jeszcze raz przeanalizować. No to zaraz był czy nie był? Trzeba to analizować, czy już przeanalizowaliście? Bo dziennikarze wydali wyrok. Rzekoma komisja Rzecznika Praw Obywatelskich też wydała wyrok, chociaż w sądzie Rzecznik Praw Obywatelskich zeznał, że nigdy nie powołał żadnej komisji i żadna komisja z jego strony nie badała dokumentów. Więc o czym my mówimy? Pan Terlikowski badał dokumenty, pisał na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, jak on to badał, a w zeznaniach w sądzie stwierdził, że on nie zna się na tych dokumentach, więc nie mógł nic badać. O czym my mówimy? Wszyscy krzyczymy, że arcybiskup był tajnym współpracownikiem, ale dowodu jakoś nikt nie pokazuje. To jest tam o tych oskarżeniach o nadużycia seksualne czy o pedofilię, tak jak w przypadku arcybiskupa Wesołowskiego. Wszyscy krzyczą, pokażcie dowód.
A czy widział pan teczki na przykład innych biskupów, którzy zasiadali bądź zasiadają na stolicach biskupich, którzy na przykład są, czy no, byli, no bo to już jest czas przeszły, tajnymi współpracownikami. Bo jeśli by tak na przykład było, to dlaczego na tej stolicy biskupiej ten biskup mógłby być tajnym współpracownikiem? Przepraszam za śmiałość. Mhm. A arcybiskup Wielgus, zakładając ten tok myślenia osób, które, jak pan mówi, dokonały tego zamachu, czy jakby uczestniczyły w medialnej oprawie w sposób świadomy bądź nieświadomy tego zdarzenia, no stwierdziły, że nie może być.
Ja widziałem nie tylko niektóre teczki, nie wszystkie, ale niektóre teczki biskupów, a widziałem też teczki oficerów wywiadu czy służb bezpieczeństwa, gdzie są akta konkretne biskupów, którzy sprawują swoje funkcje. I powiem, może należy to pokazać. Bo jeżeli chodzi o tą sprawę, to akta i teczka księdza arcybiskupa, tak zwana teczka księdza arcybiskupa Wielgusa, jest jedną z najmniejszych.
Bo ja sobie myślę tak, bardzo prosto, że jeśli jedni mogą, a drudzy nie mogą, to pytanie, dlaczego ten może, a ten nie może? No,
kryterium nie jest tu współpraca ze Służbą Bezpieczeństwa.
Właśnie chodzi o to kryterium.
Kryterium jest, jesteś nasz albo nie. Czyli jesteś poprawny politycznie, to nawet gdybyś współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa i twoje teczki obejmują 15 tomów akt, dla nas jesteś czysty. Ale jeżeli jesteś niepoprawny politycznie, to choć masz jedną kartkę, i były takie przykłady w Polsce, i zachowała się jedna kartka, oskarżamy cię o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. Proszę popatrzeć, kogo to dotyka, a którzy przy teczkach, przy całych procesach biskupi sprawują swoje funkcje, czy sprawowali swoje funkcje. Ja powiem tak, niektóre teczki, czy niektóre dokumenty znajdujące się w teczkach, mówię nie tylko w teczkach księży biskupów, ale teczkach wywiadu, oficerów wywiadu, są porażające, dla mnie są porażające. Ci biskupi pełnią swoje funkcje. Nikomu to nie przeszkadza. Nie ma wielkiego krzyku. Więc to jest kryterium całkowicie nieodpowiednie. Po prostu kryterium ataku na konkretnego biskupa, arcybiskupa, czy kryterium tego, czy on powinien zasiadać na urzędzie, czy nie powinien, to jest kryterium obecnie poprawności politycznej.
Zakładając to, co pan mówi, panie redaktorze, to w takim razie co przeszkadzałoby, jeśli to byłoby twierdzenie prawdziwe, w tym, żeby arcybiskup Wielgus akurat był arcybiskupem Warszawy, że chodziłoby o to, żeby ktoś inny był, ale nie Wielgus?
Ja powiem tak, współczesny świat boi się ludzi, którzy posiadają wiedzę, ludzi mądrych. Przykład księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego jest taki bardzo konkretny.
Chociaż profesorowie, tutaj oczywiście nie mówię o tym przykładzie, bo tu mamy akurat przykład na odwagę i zdecydowanie. Natomiast profesorowie bywają bojaźliwi.
Tak, tak, tak. Ale to o czym mówiliśmy wcześniej, za tą mądrością, czy za tym przekazem, jeśli idzie odwaga. Adwersarze wiedzą, że jest to człowiek odważny, a więc w każdej sprawie zabierze głos. Jeżeli zabierze głos, my nie mamy argumentów, żeby z nim dyskutować. Bo jeżeli posiadasz ogromną wiedzę, jesteś mądry, możesz zabrać głos, ale go nie zabierasz. Dla nas jesteś bezpieczny, mówię to ze strony tych adwersarzy. Nam nie jesteś groźny. Ale jeżeli oprócz tej swojej wiedzy, swojego talentu, masz jeszcze odwagę publicznie głoszenia tego, no to już jest problem. Jeżeli ktoś ma odwagę, ale powiedzmy jeszcze tam coś brakuje jakiejś wiedzy, czy brakuje argumentów, wówczas to może nie jest takim problemem. Ale jeżeli posługujesz się argumentami, wówczas jesteś groźny. Sprawa chociażby księdza arcybiskupa Hozera. Proszę zobaczyć, kiedy zaczęła się dyskusja na tematy medyczne, arcybiskup zabrał głos, no adwersarze co mogli zrobić? No oskarżyli go o ludobójstwo w Rwandzie, bo nie było argumentów w dyskusji. Tak jest teraz z księdzem arcybiskupem Jędraszewskim. Ksiądz arcybiskup zabiera głos w sprawie, w której już zabierał wiele razy głos. I teraz nie ma argumentów. Więc jak ja czytam te artykuły oskarżające księdza arcybiskupa Jędraszewskiego, to po prostu no, to jest jakaś niedorzeczność. Tyle tylko, że to idzie w świat. Media to rozpowszechniają. I ludzie, którzy nie posiadają konkretnej wiedzy i którym nie chce się analizować, po prostu w to wierzą. I to jest już argument na niekorzyść.
Dokonuje się podziału na przykład biskupów fajnych i niefajnych.
No, to tak jak wśród duchowieństwa. No, kiedyś ja oglądałem w telewizji, nie pamiętam już na jakim kanale, taki program, co powinno cechować dobrego duszpasterza. No i odpowiadałem tam ludzie przypadkowo spotkani na ulicy. No, powinien grać na gitarze, powinien się uśmiechać i powinien to, tamto. Nikt nie odpowiedział, że powinien głosić Chrystusa. Mieć odwagę głoszenia prawdy. Być człowiekiem świadectwa. I jeżeli chodzi o biskupów, widzę, że popularnością cieszą się ci sami. Wystarczy przejrzeć strony Katolickiej Agencji Informacyjnej i tam co pewien czas przy nominacji pojawia się biskup dialogu. Biskup dialogu. Biskup, człowiek dialogu został biskupem. Z ostatnich kilkunastu lat proszę to przejrzeć. A inni, no jest tylko wzmianka, ten i ten został mianowany. I jeżeli zadamy takim środowiskom pytanie, co powinno cechować dzisiaj biskupa? No, powinien być człowiekiem dialogu. Już nikt nie mówi o tym, że powinien być człowiekiem świadectwa, powinien być człowiekiem prawdy. Nie, powinien być człowiekiem dialogu. I daliśmy sobie wmówić pewien schemat, według którego funkcjonujemy i według tego, który te środowiska lewicowego katolicyzmu nam narzucają.
Chce pan powiedzieć, że im więcej laurek tego typu, tym ostrożniej.
Tak. Powiem, że tego rodzaju laurki świadczą raczej z mojego punktu widzenia, a 20 lat przyglądam się, ponad 20 lat jako dziennikarz przyglądam się tego sprawom. Tego rodzaju laurki nie do końca dobrze świadczą o tym, który... Oczywiście ja nie chcę tu żadnych krytycznych uwag. Nie chcę, bo nie od tego jestem, ale to powinno budzić jakąś naszą czujność, że dlaczego jest tak? Dlaczego jest nominacja jednego biskupa i dam przykład Katolickiej Agencji Informacyjnej i przez dwa dni widzimy 30 depesz wychwalających tego biskupa. Jest nominacja innego biskupa, jest jedna wzmianka, został biskupem i to koniec.
Może dlatego, że jeden dał się poznać jako człowiek dialogu, a drugi jeszcze nie dał się poznać.
To znaczy, ja myślę, że to jest też odwrotnie, że ten, który się dał poznać jako człowiek odwagi, prawdy wszystkim, nie ma dla niego miejsca. Natomiast ten, który nie dał się poznać, a wręcz jest nieznany, albo znany w określonych środowiskach, wiadomo jakich, no, ten zasługuje na uznanie. I to budzi mój niepokój, bo ja śledzę to jako dziennikarz, że taka jest moja praca. Na bieżąco zwracam na to uwagę, ale myślę, że wiele osób zwraca na to uwagę. Kiedy jestem na spotkaniach chociażby z książkami, promocji książek, zawsze pada to pytanie. To nie jest tylko moje spostrzeżenie, tylko ludzie zadają mi te pytania. A dlaczego jest tak? A dlaczego tutaj? A my wiemy to, a my wiemy tamto. I ja nie wiem, co mam odpowiadać, bo to jest tak, jestem na froncie, bo zetknąłem się z tymi sprawami. Ja nigdy nie myślałem, żeby zajmować się tego rodzaju sprawami. Ale ta sprawa arcybiskupa Wielgusa to był przełom. To praktycznie, ja dziś jestem w stanie powiedzieć wprost, to odwróciło całe moje życie do góry nogami w pewnym sensie.
Damy głos naszym słuchaczom. Zapraszamy Państwa serdecznie. Numer telefonów 56 657 0011, 657 0012, a także 536 600 300, 536 600 400 i dla telewidzów z zagranicy 56 657 0013 i 657 0014. 14. Pan redaktor Sebastian Karczewski dzisiaj w naszym studio, redaktor, dziennikarz śledczy naszego dziennika, autor książek m.in. Ostatniej pedofilią w Kościół czy Zamach na arcybiskupa. Wspomina pan, że te wydarzenia z arcybiskupem Wielgusem były przełomem, ale w grudniu mieliśmy do czynienia, jeśli tak mi chłopski rozum podpowiada, z kolejnym przełomem, to znaczy została odłożona, odroczona, zawieszona beatyfikacja jednego z pasterzy Kościoła, mam na myśli arcybiskupa Fultona Sheena.
Tak.
Czy to też nie jest jakby dalszy krok? Bo tu dotyczyło śmiertelników chodzących jeszcze po tym łespadole. Natomiast tu już dotyczy kogoś, kto miał być wyniesiony na ołtarze, kto miał zostać ogłoszony jako wzór, beatyfikacja. Data była ustalona.
Oczywiście. Oczywiście, że to ma związek. To też pokazuje taką sytuację, że ktoś, kto ma odwagę mówić prawdę, ktoś, kto ma odwagę dawania świadectwa, może się z tą ostracyzmem zetknąć również po śmierci. I ten przykład, oczywiście mówiono o tym, że nie dopatrzono jakichś dokumentów, że coś, że niby arcybiskup Sheen miał tuszować tam jakieś sprawy nadużyć seksualnych. Niczego takiego nie było, bo po prostu te dokumenty były dokładnie badane. Zresztą to jest tak, że dzisiaj, jeżeli jest beatyfikacja jakiegokolwiek hierarchy ze Stanów Zjednoczonych, czy z tych krajów, Niemiec, jeżeli by coś takiego było, zawsze jest to dokładnie badane pod tym względem. Tu chodziło o jedną prostą rzecz. Okazało się, że niektóre określone środowiska znalazły program, bodajże z 1957 roku, o ile dobrze pamiętam, związany z arcybiskupem Fultonem Sheenem. Bo trzeba powiedzieć tak, że arcybiskup, oprócz tego, że był osobą znaną w Stanach Zjednoczonych, był czymś człowiekiem świadectwa, ewangelizatorem, zresztą Jan Paweł II nazwał go kaznodziejem świata. Dlaczego? Dlatego, że ten człowiek miał swoje programy telewizyjne i radiowe. I w telewizji bodajże 30 milionów ludzi słuchało tego człowieka. Jego przekaz, ja też lubię słuchać, bo jego przekaz jest niesamowity. Po prostu w bardzo prostych, zwięzłych sprawach mówi o największych sprawach Kościoła. On miał tylu zwolenników, ale miał też tylu przeciwników. Bo wiadomo, prawda w oczy kole, jak to się mówi, ale to była jego popularność. I rozpoczął się ten proces beatyfikacyjny. Wszystko doszło do końca. Przeprowadzano cały proces. To nie był dzień, dwa, miesiąc. To trwało wiele lat, ten proces beatyfikacyjny. I kiedy ogłoszono beatyfikację, nagle ktoś obejrzał program, o ile dobrze pamiętam, z 1957 roku, kiedy arcybiskup Sheen mówi o otwartości na to, co dzisiaj nazywamy LGBT, czy środowiska homoseksualne. I w Watykanie, nie tylko w Watykanie, konkretne osoby wiedzą, że o to chodzi. Żeby, no jak to będzie, no beatyfikowany, a teraz, mówiąc w cudzysłowie, nie podziela zdania ogółu. Bo jakby nie patrzeć, ksiądz arcybiskup Sheen w tej wypowiedzi jednoznacznie, w sposób radykalny zaprzecza temu, do czego dąży Kościół niemiecki, do czego dąży synod amazoński, do tego, co było w synodzie, co było, jak gdyby przeplatało się w synodzie dotyczącym młodzieży, a mianowicie tej otwartości i nie powiedziałbym otwartości, nawet pochlebiania środowiskom homoseksualnym, środowiskom LGBT. I myślę, że to jest ten języczek uwagi, który zablokował tą beatyfikację. Ja mam nadzieję, że ktoś w określonych miejscach pójdzie po rozum do głowy.
A czy to znaczy, że kolejna granica została przekroczona, że Watykan ustala datę beatyfikacji, trwają przygotowania i w pewnym momencie Watykan zostaje zmuszony albo chce tę datę odłożyć na czas nieokreślony?
Tak, to jest... Ja mogę się domyślać pewnych rzeczy, bo no, zajmuję się tymi sprawami, więc pytam, zadaję pytania. W 50% nie otrzymuję odpowiedzi, ale ten brak odpowiedzi, czy odpowiedź na moje pytanie już o czymś świadczy. Jest wiele spraw, które jakby wymuszają pewne zachowania. I to dotyczy kongregacji, czy kongregacji nauki wiary, kongregacja do spraw biskupów, czy kongregacja do spraw duchowieństwa. Ja pamiętam jeszcze parę lat temu, kiedy...
Mamy telefon, nie chciałbym, żeby... Za chwileczkę wrócimy do tego. Nie chciałbym, żeby słuchacz zbyt długo czekał. Proszę bardzo.
Niech będzie ochrony Jezus Chrystus, Jacek Ciechanowa.
Proszę, panie Jacku.
Przysłuchuję się bardzo, bardzo ciekawie. Ojciec z panem redaktorem rozmawia. No właśnie ja się wpisuję całym sercem w tą całą filozofię tego niby nie wiadomo dlaczego i tak dalej, ale w sumie wiadomo dlaczego. Tylko za rzadko się mówi szczerze to, co przecież jest w Ewangelii. Mów tak, tak, a nie, nie. A pomiędzy tym wszystkim no to nie ma nic. A jeżeli jest, no to jest diabeł. Czyli tej szczerej prawdy. W Kościele się jej już no w zasadzie dawno nie mówi. A jeżeli chodzi o poszczególne przykłady właśnie księży, którzy byli no, niepoprawni politycznie, no to właśnie tu ksiądz arcybiskup Wielgus się wpisuje w 100%. Ja byłem takim świadkiem jakby tego zakończenia, czyli, no, czyli tego odwołania i tego całego bałaganu. W sumie troszeczkę od innej strony, bo ja się udzielałem w Radio Plus. Notabene to było radio, które pomogło mi w moim procesie nawracania, szczególnie piękne audycje tam księdza Pawlukiewicza, katechizm poręczny i tak dalej, i różne inne piękne audycje, naprawdę. To było radio katolickie na poziomie takiego normalnego, możliwości normalnego
słuchania. Ale panie Jacku, mówmy teraz o sprawie, żebyśmy teraz o radiofonii nie mówili.
Dobrze, no i właśnie tu była ta sytuacja właśnie księdza arcybiskupa Wielgusa, no i no jeden do jednego, no wiadomo dlaczego nie został, bo jak on by został, to w Warszawie te sprawy by się inaczej potoczyły. Radio Plus by na pewno dalej funkcjonowało. Pani Gronkiewicz-Walc, no na pewno w żadnej mszy dziękczynnej nikt by nie odprawił, bo modlić się za człowieka każdego, no to jest nasz obowiązek, ale no niekoniecznie msza dziękczynna za jej lata prezydentury w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. Czyli te osoby, to nadal jest wszystko sterowane gdzieś z kuluarów. Kościół jest właśnie, ma mało tej odwagi. Taki przykład tu u mnie z lokalnego podwórka, ksiądz proboszcz mojej parafii nie zgadza się na ojca chrzestnego chrztu pewnego dziecka, mówiąc, że przecież ja Pana w kościele nie widzę. To jest absolutnie no nie na miejscu. No musisz trochę popracować, wróć do kościoła. No bądź po prostu katolikiem takim praktykującym. No to wtedy ojciec chrzestny tak. Dzisiaj w zasadzie mało kto na to zwraca uwagę. No ale ten ksiądz wrócił do starszej daty, taki wiejski ksiądz. No i co się wydarzyło? Zadzwonili do niego z kurii, że no niestety, no żeby on przemyślał tą swoją decyzję i tak dalej, no bo jest protest tutaj pewnej osoby, no matki tego niedopuszczonego chrzestnego, no i żeby on przemyślał tą decyzję. On mówi, no on nie ma co przemyślać, no bo przecież to jest jasne. No, dwa dni później znowu był telefon i ten telefon jednoznacznie mu nakazał, no, że on tą decyzję ma zmienić, no bo jak nie, no to on będzie ponosił konsekwencje. I tutaj właśnie wchodzi ten moment ponoszenia konsekwencji. To jest to, no jak idzie za Jezusem, no będą cię prześladować, będą cię niszczyć, będą cię zabijać. I ten proces trwa, więc tu się nie ma co na ten temat dziwić, tylko mnie chodzi o to, żeby w kościele bardziej otwarcie na ten temat mówić bez jakiegoś takiego wstydu albo zakłopotania. Przecież to istnieje. No 12% ludzi kościoła, no najprawdopodobniej w klasyfikacji Judasza, jak to się podzieli tych 12 i on jeden, no to tu 12%, no to jest ileś tysięcy. I dlaczego my mamy na ten temat nie mówić? I to, co pan pisze, mi się bardzo podoba. I właśnie tą książkę Atak na arcybiskupa Wielgusa mam, bo kupiłem ją wtedy od razu. Bo to dla mnie był też taki szok, że jak to jest możliwe, że naprawdę radio, które funkcjonowało, przestało działać i potem zrozumiałem dlaczego. No bo
panie Jacku, dziękuję bardzo, dziękuję. Oddamy głos teraz gościowi naszemu, pan redaktor Sebastian Karczewski.
Pan Jacek dobrze zwrócił uwagę, taką myślę, na ten odsetek. Pamiętając 12 apostołów, jest ten jeden, który zdradził i w pewnym sensie, to zresztą ojciec Benedykt XVI tam w jednym z ostatnich swoich przemówień zwracał na to uwagę, że jest pewne niebezpieczeństwo, które grozi nam z wnętrza Kościoła. Oczywiście można to mówić tutaj o pewnych herezjach, o pewnych prądach, nurtach, które przewijają się w Kościele. To jest jedna strona. Natomiast druga to jest ta walka. To jest mały odsetek, ale jest. Zresztą Dietrich von Hildebrandt, on w 70-tych latach już zwracał na to uwagę. To zresztą to jeden z ulubionych pisarzy, filozofów Benedykta XVI, zwracał na to uwagę. Bądźmy ostrożni. Przyglądajmy się, patrzmy, dlatego że mamy, jak gdyby to, piątą kolumnę w Kościele. I tą piątą kolumnę mamy. Ja z doświadczenia 20-letniego ponad dziennikarskiego wiem, mówię to z całą świadomością, mamy tą piątą kolumnę. Pan Jacek jest z diecezji specyficznej. Ja pisałem o tej diecezji w książce, pisałem o biskupie w książce Zamach na arcybiskupa, mówiłem o tym w książce Pedofilią w Kościele.
Ciechanów to jest diecezja płocka.
To jest diecezja płocka. I sam się zastanawiam.
A specyficzna to znaczy jaka? Bo to byłoby niedopowiedzenie jakieś takie, prawda? No, specyficzna.
To jest diecezja, która po sprawie księdza arcybiskupa Wielgusa, można powiedzieć, uległa rozbiciu. Ja jestem każdego tygodnia w tej diecezji. Spotykam się z księżem. Ja interweniowałem w Stolicy Apostolskiej, w Kongregacji Nauki Wiary, w sprawie księży tej diecezji. Dlaczego? Z tą diecezją jest związana sprawa chociażby Marka Lisińskiego i Fundacji Nie Lękajcie Się. Tej sprawy by nie było, tych oskarżeń, tego, co się działo tutaj, tej fundacji rzekomo chroniącej ofiary pedofilii wśród księży, tego by nie było, gdyby nie biskupi płoccy. I dlatego mówię, że jest to diecezja specyficzna. Ja się zastanawiam i próbowałem sprawy wyjaśnić w diecezji płockiej. Zadawałem pytania, konkretne pytania odnośnie tychże spraw. Dlaczego księża są fałszywie oskarżani? Dlaczego są niszczeni? I dlaczego nikt z tym nic nie robi? Próbowałem te pytania zadawać w diecezji. Byłem na konferencji Episkopatu Polski, również w diecezji płockiej. Zadałem te pytania z tym związane. Byłem w Kongregacji Nauki Wiary, byłem w Kongregacji Duchowieństwa. Od kilku lat zadaję pytania. Dlaczego tak jest? Dlaczego to tak funkcjonuje? Zresztą wystarczy pojechać. Ja zresztą będąc w Watykanie, jednemu z arcybiskupów powiedziałem, ksiądz arcybiskup jedzie do tej diecezji. Ksiądz arcybiskup porozmawia z księżmi. Zobaczy, co się dzieje. Zresztą sprawa biskupa Płockiego, obecnego biskupa Płockiego, jest też związana ze sprawą księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa. Nie byłoby być może tej sprawy, gdyby nie fałszywe dokumenty. Sprawy oskarżeń teraz księży w diecezji płockiej, to też jest sprawa fałszywych dokumentów. Również fałszywych oskarżeń. Dlaczego nikt nie jest w stanie temu zapobiec? Dziennikarz tego nie zrobi. Byłaby to sytuacja dziwna, można było to jakoś tłumaczyć, gdyby nikt o tym nie wiedział. Natomiast ja woziłem akta do Kongregacji Nauki Wiary, woziłem akta do Kongregacji do Spraw Biskupów, przekazywałem akta prawnikom, przekazywałem akta prokuratorom i nic.
A wie pan, panie redaktorze, że to brzmi jak thriller i za chwilę mogą być telefony z kurii.
Wiemy, bo to jest thriller. To jest thriller.
Czy mamy kolejnego słuchacza? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam redaktora i księdza prowadzącego, Marek z Sopotu. Ja chciałbym tylko w obronie Kościoła powiedzieć to, że prawo nie działa wstecz. Na przykład w Stanach ustawę o pedofilii wprowadzono w 1993 roku. Przed tym wszystko było notowane w kuriach biskupich, te papiery były przechowywane, ale obowiązywała zasada dla dobra ofiar, żeby tego nie rozgłaszać. Ci wszyscy księża, którzy mieli tą kolizję z prawem moralnym, byli kierowani do specjalnych przypadków w celu reedukacji, byli przenoszeni gdzie indziej, ale to wtedy nie było przestępstwo. I księża biskupi i arcybiskupi, którzy wtedy działali, działali zgodnie z obowiązującym prawem. I to, że teraz ich się ściga na podstawie wyniesionych jakichś papierów, jest przestępstwem. Bo prawo nie może działać wstecz. Taka jest podstawowa zasada. I ci księża, i ci biskupi, arcybiskupi, którzy rozwiązywali ten problem właśnie w taki sposób dla dobra ofiar, żeby ich nie stygmatyzować, postępowali zgodnie z prawem. To wszystko, co chciałem powiedzieć.
Dziękuję, panie Marku.
To bardzo, bardzo cenna uwaga, bo to funkcjonowało. To funkcjonowało i było to dobre. Zresztą cały wymiar sprawiedliwości amerykański tak działał. To nie było przestępstwo, tylko to była choroba. Wśród księży amerykańskich zdarzały się takie przypadki i to nie ma co zaprzeczać. Natomiast gdzie się zmieniło? No, tuż przed ten 2002 rok, słynny 2002 rok, atak na księdza kardynała Pella i wtedy następuje zmiana prawa. Tak, by odpowiadać za przypadki sprzed nawet 40-50 lat, tą odpowiedzialność przerzucać, ale tylko jeżeli chodzi o Kościół. Dlaczego? To by funkcjonowało dalej, gdyby nie pieniądze. Kiedy okazało się, że można z tego wyżyć i to porządnie, no więc znaleźli się oskarżyciele, fałszywi oskarżyciele, znalazły się rzeczywiste ofiary, które postanowiły jednak na tym zarobić, choć 20 lat temu sprawa została zamknięta. Więc to jest szerszy problem i tutaj to właśnie, to co pan Marek powiedział, prawo nie powinno działać wstecz. Nie działa wstecz, ale w Stanach Zjednoczonych zadziałało. I to samo próbuje się dzisiaj zrobić w innych krajach, również w Polsce. I tutaj, jeśli chodzi o te manewry, narażeni są również księża biskupi. Zresztą ta fundacja, nie lękajcie się, o której wspomniałem, tym samym tropem poszła, że w tym rzekomo raporcie wymieniono biskupów nieżyjących jako odpowiedzialnych za konkretne działania.
Ale też próbuje się czyny konkretnego człowieka, prawdziwe bądź fałszywe, przypisywać na przykład diecezji bądź zgromadzeniu zakonnemu.
Tak, no to top, jak można powiedzieć, przetestowano w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego to tam się udało? Dlatego, że w wielu przypadkach, w licznych przypadkach, biskupi podjęli pochopne decyzje. A mianowicie przychodzi osoba, która jest ofiarą, rzeczywistą ofiarą, padła ofiarą księdza i biskupi śpieszą z pomocą. Taką czy inną, nawet finansową, sprawa była teoretycznie zamknięta. Wszyscy się na to godzili. Godzili się prawnicy, bo to nie przychodziła ofiara sama do biskupa i skarżyła się, tylko przychodziła z prawnikiem, prawnie to rozwiązywano. I to nie jest wymysł biskupów, że taki człowiek szedł na leczenie, ofiara dostawała jakieś zadośćuczynienie. Tak to rozwiązywali prawnicy. Ale teraz, po latach, kiedy okazało się, że można powtórnie z tego pieniądze wyciągnąć, więc to tak zrobiono. Przy tym pojawiały się też inne ofiary. W cudzysłowie jest ofiary, rzekome. Gdzie ktoś przychodził, podawał się za ofiarę z prawnikiem. Biskup dla świętego spokoju, bez badania sprawy, wypłacał pieniądze. No i znamy przypadki, ja opowiadałem w książce Pedofilium w Kościół te przypadki, kiedy wraca człowiek 25-letni od biskupa, bo dostał tam 100 tysięcy dolarów zadośćuczynienia, do kolegi z klasowego rozmawiają i to jest w aktach sądowych. I ten kolega mówi, to słuchaj, to może ja też bym oskarżył, bo ja też w zasadzie jesteśmy z jednego rocznika i też może dostanę 100 tysięcy. No i idzie. Mówi, że ja też byłem molestowany przez tego samego księdza. No skoro tu zostały wypłacone 100 tysięcy, no to temu też trzeba dać te 100 tysięcy. I to było zbyt pochopne działanie. Dlatego ja w tych przypadkach tutaj w Polsce, których śledzę, no, byłem w salach sądowych podczas procesów. Przeczytałem stosy akt tego rodzaju spraw. Dlatego w tych przypadkach tutaj oskarżeń jestem bardzo ostrożny. Każdy przypadek trzeba zbadać. Ja powiem tak. W tych przypadkach, w których uczestniczyłem, kilkanaście przypadków, w których brałem udział osobiście, albo na sali sądowej, albo przeglądałem akta, tylko jeden przypadek znalazłem prawdziwy. Jeden. Mam przypadek księdza skazanego, który był człowiekiem niewinnym. Mało tego, w aktach są dowody, że wiedział o tym sędzia, wiedział o tym prokurator. Wszyscy wiedzieli, że ksiądz jest niewinny, a mimo to ksiądz został skazany. Tutaj trzeba przejrzystości, trzeba jasności. Tu się dużo mówi, bo krzyczymy dziś w sprawach o pedofilię, trzeba nam przejrzystości. Ja jestem jak najbardziej za. Pokażcie akta procesów księży, które odbyły się w Polsce. Skoro chcemy jawności, pokażcie te akta. Myślę, że opinia publiczna bardzo by się zdziwiła temu, co jest w tych aktach.
Mamy kolejnego słuchacza na linii. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść
Stefan
Boże.
Michałowicz.
Prosimy.
Witam serdecznie ojca prowadzącego i pana redaktora. Chciałem tylko dać takie świadectwo. W czasie, kiedy jego powołanie na arcybiskupa Warszawy, ja byłem w kościele wtedy, a w ogóle to jest człowiek, który jest z Lubelskiego, ja również jestem i znałem arcybiskupa, przepraszam, proszę mi podpowiedzieć, znałem i znałem również człowieka, który z nim współpracował i mówił o jego wielkiej wartości jako bardzo wykształconego i mądrego człowieka. I wtedy w katedrze warszawskiej arcybiskup Gbielgusz miał być powołany na arcybiskupa Warszawy. I ja byłem na tym nabożeństwie. Bardzo dużo ludzi było. I prymas Glemp wygłosił bardzo rzeczowe kazanie w jego obronie i w pewnym momencie arcybiskup Gbielgusz złożył rezygnację. To było wielkie oburzenie części ludzi, którzy tam go słuchali, bo mnie się wydawało i wielu innym, którzy żeśmy tam byli, że nareszcie Warszawa będzie miała arcybiskupa takiego, na którego zasługuje ta diecezja. Chodziło o człowieka pełnego determinacji ze złem, które tam bez przerwy się w tej, na zewnątrz, w tych różnych ugrupowaniach politycznych szerzyło. Wyszedłem później w jakiś sposób z tego, z tej katedry i przede mną zjawił się dziennikarz z agencji katolickiej i pyta się, czy ja bym nie udzielił wywiadu. Ja mówię, tak, oczywiście, jestem bardzo oburzony. Dlaczego arcybiskup Bielgusz nie został powołany do arcybiskupa diecezji warszawskiej? Jestem oburzony, tak jak wielu innych. Znam tego człowieka, wielkie zasługi, wielka mądrość i tak dalej, i tak dalej. No ja już nie pamiętam, co wtedy jeszcze powiedziałem. I przyjechałem do domu, bardzo byłem naprawdę, bardzo byłem, no jak gdyby zdruzgotany tym, co się stało, bo widziałem, jakie wtedy były te opcje polityczne, które walczyły z Kościołem, a szczególnie warszawskie opcje, które walczyły z Kościołem. Nie. I pytam się, i w domu mi mówią tak, że słuchali radia i mój głos był na antenie radia wtedy, nie? I ta moja wypowiedź była przekazana, nie? No oczywiście to było tylko raz przekazana, bo już później wieczorem żadnych wiadomościach tej mojej wypowiedzi nie było. I później z dalszych jakichś przemyśleń, ale nie tylko, i z informacji, że on był skazany, że ja się pytałem mojego, tego znajomy to prawnik był, czy rzeczywiście jest on współpracował z arcybiskupem Bielgus, z bezpieką, a on mówi, skąd? Nigdy nie współpracował, nigdy nie był zamieszany. Oczywiście wzywali go wielokrotnie. Jeżeli cokolwiek robił, to chciał utrzymać kul na jakimś poziomie, bo by może zrujnowaliby wtedy komuniści ten kul, ale Wielgus różnymi metodami starał się ten kul utrzymać i oczywiście przetrzymał ten czas. I dlatego dla niego jest wielka cześć i chwała. Ja dziękuję, szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Dziękuję panie Marku. Panie redaktorze.
Jedna z osób, pamiętam, znalazłem taki komentarz na portalach społecznościowych wtedy po tej całej sytuacji. Jedna z osób związana ze sprawą księdza arcybiskupa Wielgusa, badająca nawet sprawę księdza arcybiskupa Wielgusa, odnośnie całej sprawy, no wiadomo, że nie ma żadnych zarzutów o tą współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. Tam znalazłem takie zdanie, że księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa popierali zarówno wierni, jak i biskupi. Nie chciał go tylko układ warszawski. I dlatego, w cudzysłowie, układ warszawski. I dlatego ksiądz arcybiskup musiał odejść. Ja wielokrotnie zadawałem pytanie o ten układ warszawski. Powiem więcej. W którymś momencie nawet prefekt Kongregacji Nauki Wiary podczas rozmowy zadał mi pytanie. Co to jest? Mówimy o układzie warszawskim. Tam padło inne określenie, ale to sobie darujemy. To już pokazuje, że funkcjonowała jakaś struktura, która nie chciała księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa. Ja pamiętam, mam wśród księży warszawskich wielu przyjaciół, również moich rówieśników, i zawsze przypominam taką jedną sytuację, kiedy w kwietniu, to był kwiecień 2006 roku, a więc to było pół roku przed nominacją księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa. Ja byłem w Watykanie i taki właśnie jeden z tych księży wysłał mi wiadomość SMS-ową z takim pytaniem, to gdzieś tam między wierszami, to może wiesz, co z Warszawą będzie? Ja wtedy, to był kwiecień, pamiętam, 2006 roku, coś już tam wiedziałem, SMS-em odpisałem mu, nowym metropolitą warszawskim będzie ksiądz biskup Stanisław Wielgus. I on, taki zaangażowany w życie diecezji bardzo ksiądz, odpisał mi jedno zdanie, Bogu niech będą dzięki. To była nadzieja, wszyscy wiązali z tą postacią nadzieję. Natomiast widać było, że stanie... Będzie to przeszkoda dla określonych środowisk. Z kim powiązanych? Jak funkcjonujących? Ja mogę się domyślać. Ja mogę mówić o tych, których znam. Wykonawców znamy. Natomiast tych, którzy zlecili to zadanie, przepraszam, że tak mówię wprost, na zadanie zamachu, tych nie znamy.
A kto był wykonawcą?
Odpowiem tak. Kto oskarżył o księdza arcybiskupa o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa? To jedno pytanie. Drugie pytanie. kto wyciągnął dokumenty przed decyzją prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o udostępnieniu tych dokumentów. To mamy następną rzecz. Kto wydał komunikat Rzecznika Praw Obywatelskich i o rzekomej komisji Rzecznika Praw Obywatelskich, skoro Rzecznik Praw Obywatelskich w sądzie zeznaje, że żadnej komisji nie powoływał. Wreszcie sprawa wniosków o dokumentację. Dlaczego wnioski o dokumentację złożone zostały tydzień przed oskarżeniem, skoro nie było sprawy jeszcze? I następna rzecz. Kto podpisywał, bo to jest jeden charakter pisma, nadpisywał, czyli de facto fałszował wnioski o dokumenty księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa. Dlaczego ta osoba nie stanie i nie powie, to robiłam ja, żeby, że tak powiem, zatuszować sprawę. Ja tylko powiem, że ten człowiek jest sędzią w Trybunale, zasiadał, jest profesorem, wykładowcą na uczelni wyższej, profesor prawa. Dlaczego nie stanie, nie powie ludziom, że to ja zrobiłem? Myślę, że wiele rzeczy by się wyjaśniło. Dlaczego nie powie, na czyje polecenie to robił?
A tak sobie myślę, a na, czy na, bo tak, jeżeli ksiądz arcybiskup Wielgus, bo to jest taki, jak pan mówi, moment przełomowy, dlatego tak jakby wokół niego też często do niego wracamy, no mógł liczyć na współbraci w biskupstwie, którzy chroniliby go przed presją na przykład tego, co pan nazywa układem warszawskim. Czy mógł liczyć na nuncjusza apostolskiego w Polsce, który przecież reprezentuje wolę Ojca Świętego, a jak pan mówi, wolą Ojca Świętego było to, żeby arcybiskup Wielgus był arcybiskupem warszawskim.
Ojciec ciągnie mnie za język, tak mogę powiedzieć. Ale powiem tak, kiedy przyjechałem 8 stycznia 2007 roku do Rzymu, do Watykanu, pamiętam, 10 z minutami byłem w kongregacji Instytutu Życia Konsekrowanego. I wtedy zadałem to pytanie, co się stało w Warszawie. Tam padła odpowiedź, że my nie wiemy. My o niczym nie wiemy. Ja byłem 3 dni, wracałem chyba 11 stycznia do Warszawy, a że miałem coś dla redakcji przygotować, a nie miałem żadnej wiedzy. Więc ja wróciłem 10 chyba wieczorem czy po południu do tych samych ludzi, już większe grono było, i zadaję pytanie, no podpowiedzcie jakieś źródło, gdzie mam szukać, żeby to wyjaśnić. Muszę to wyjaśnić. I wówczas jeden z księży, pamiętam, że tak wstał, taki poruszony był wyraźnie, mówi, myśmy naprawdę o niczym nie wiedzieli. Wszystko zostało załatwione w nuncjaturze apostolskiej w Warszawie bez wiedzy Ojca Świętego. Takie padło zdanie. I jeżeli mówimy o nuncjaturze apostolskiej, czy sekretariacie Episkopatu Polski, arcybiskup, ksiądz arcybiskup Wielgus mógł liczyć na swoich współbraci w biskupstwie i wielu stanęło w jego obronie. Niestety wąskie grono rozdawało karty. I jeżeli mówimy o nuncjaturze apostolskiej, nuncjatura apostolska i wczesny nuncjusz apostolski nie był zadowolony z tej nominacji. A więc dlatego podjęto działania i powiem wprost, nuncjatura podjęła działania przeciwko księdzu arcybiskupowi Wielgusowi, by nie objął tego urzędu. Resztę wykonał sekretariat Episkopatu, Konferencji Episkopatu Polski, na czele którego wówczas stał ksiądz biskup Piotr Libera. I tutaj pojawia się pytanie o odezwę rzekomo księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa. Pojawia się pytanie o komunikat Kościelnej Komisji Historycznej. Kto był jego autorem, skoro członkowie Kościelnej Komisji Historycznej zeznali w sądzie, że nigdy nie wydawali żadnego dokumentu? Dlaczego nam nie wyjaśniono, kto był autorem komunikatu Kościelnej Komisji Historycznej? Jeżeli byśmy to wiedzieli, mielibyśmy większy ogląd na sprawę. A tak wciąż jesteśmy oszukani. Czy nikt nie ma odwagi wyjaśnić tego? Sądzę, że nam, wspólnocie Kościoła Katolickiego w Polsce, nam to się należy. Dlatego, że ja patrząc przez tą perspektywę 13 lat swojej pracy i tego, czym się zajęłem, ja nigdy nie marzyłem, by zajmować się tego rodzaju sprawami. Ale są rzeczy, które człowieka poruszają, które nie dają spokoju. Ja pamiętam, kiedy po sprawie, kiedy wyszła książka Zamach na arcybiskupa, byłem w Kongregacji Nauki Wiary. Kiedy rozmawiałem w Kongregacji Nauki Wiary z prefektem, pamiętam takie zdanie, kiedy ja odwróciłem się do księdza kardynała, mówię: księże, chodziło o sprawę arcybiskupa Wielgusa, mnie ta sprawa boli i nie przestanie boleć. I ksiądz kardynał mówi wtedy do mnie: mnie też ta sprawa boli i nie przestanie boleć. I ja jako dziennikarz dziś mogę powiedzieć, ta sprawa wciąż mnie boli, bo nie stanęliśmy w obliczu prawdy. Jeżeli staniemy w obliczu prawdy, jeżeli wyjaśni się wiele rzeczy, to będzie rzutować na następne tego rodzaju sprawy. Nasze tchórzostwo, to wycofanie się, myślę, że pokutuje wciąż w tym, co się dzieje. Myśmy tą sprawą ośmielili tych, którzy walczą z Kościołem. Daliśmy im argumenty. Gdybyśmy... W Kościele zdarzają się różne rzeczy. Ja ze swojej pracy dziennikarskiej mógłbym też napisać wiele historii. Również rzeczy złe. Tak jak wszędzie. Każdy coś ma za kołnierzem. Każdy gdzieś popełnia błąd. Nie ma w tym nic strasznego. Jest taki pisarz, Bruce Marshall, pisał o tym, że
musimy.
Tacy ludzie są w Kościele, ale ten Kościół funkcjonuje jako taki. To jest Kościół świętych i grzeszników. Jeżeli funkcjonuje w prawdzie, jeżeli stajemy w obliczu prawdy, wówczas nikt z nas nie wychodzi poza ramy tego.
Tutaj kończymy, proszę Państwa, tę część, ale zapraszamy na drugą o 21.30 w Radiu Maryja. Naszym gościem będzie pan redaktor Sebastian Karczewski, dziennikarz śledczy naszego dziennika, a także autor m.in. takich książek jak Zamach na arcybiskupa, a także Pedofilią w Kościół. Będziemy ten temat kontynuować. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie redaktorze.
Dziękuję.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.